Drodzy, najpierw chciałbym przekazać pozdrowienia. W tydzień temu widziałem się z Jeremiaszem Purwinem. To jest ten brat z tym takim głosem jak dzwon, który tutaj u nas gościł. Łatwo go zapamiętać, ponieważ imię Jeremiasz nie jest częstym imieniem w tym czasie, w którym żyjemy. Dlatego tutaj, no taki to jest w ogóle człowiek serdeczny, bardzo życzliwy i no ciężko przekazać, że to nie są zwykłe pozdrowienia. To jest taki, kazał was tak serdecznie uścisnąć i przekazuję wam te dobre uczucia od Jeremiasza. Drodzy, wierzę, że jest tak, że jeżeli chcemy w naszym życiu się rozwijać i że jeżeli chcemy w naszym życiu rozwijać się, aby żyć takim życiem, aby Bóg był z nas dumny, albo przynajmniej dążyć do tego życia. Wydaje mi się, że samo dążenie, jeżeli jest w nas, dążenie do tego, aby być milszy w obliczu Pana Boga, już to jest Panu Bogu, już to się podoba, to myślę, że potrzebujemy takiego szczerego pochylenia się nad Słowem Bożym, takiej szczerej konfrontacji, czegoś takiego, takiego zatrzymania i zbadania samego siebie właśnie w kontekście Słowa. Wydaje mi się, że jedynie to może nas przybliżyć do Boga. To może nas przybliżyć do Jezusa, niekoniecznie, nieraz stosunkowo łatwo jest wyrażać jakieś słowa, mówić jakieś wyznania. Często jest tak, że za tymi wyznaniami, za tymi słowami, które mówimy, często nie idzie nasze życie niestety. Tak to jest, że czasami to jest taki dysonans. Wydaje mi się, że taka konfrontacja szczera ze Słowem Bożym może ten dysonans zmniejszyć, żeby on był mniejszy, aby za tym słowem, które wypowiadamy, aby szło nasze życie. I myślę, że jeżeli jesteśmy gotowi na to, aby odkryć się przed Panem Bogiem, tacy jacy jesteśmy naprawdę, aby stanąć w takim Bożym lustrze, aby się przyjrzeć swojemu obliczu, gdzieś tak może, żeby nie chować też pod dywan tych rzeczy, które być może byśmy chcieli schować, tych rzeczy, które być może byśmy chcieli skryć, to wówczas myślę, że otwieramy się na Bożą łaskę. To wówczas stajemy przed Bogiem i mówimy, Panie Boże, taki jestem, niczego już przed Tobą nie skrywam, niczego staram się nie tuszować. W tej chwili przychodzę do Ciebie, tak jest ta pieśń, którą śpiewamy, przychodzę do Ciebie taki, jaki jestem. Ale wiem, że przychodząc do Ciebie taki, jaki jestem, Ty mnie takiego nie pozostawisz. Ale żeby tak było, to musimy przyjść do Pana Boga w sposób szczery. I nieraz pomocne do tego są pytania. Jest nieraz tak, że jak spotykamy się z ludźmi, niektórzy mają taki dar, że zadają nam pytanie, które czasami pozostaje w naszym życiu całe życie. I czasami jest tak, ma ktoś taką zdolność, aby poprzez słowo, aby poprzez gest, aby poprzez swoje zachowanie, być może poprzez swoją postawę, wywołać w nas taki proces, takiej duchowej przemiany. Proces, w którym to pytanie gdzieś nas zostanie i będziemy nad tym gdzieś dłużej się zastanawiać. Mistrzem czegoś takiego był Pan Jezus Chrystus, który kiedy spotykał się z ludźmi, dla mnie jest taki przepiękny przykład Nikodema. Kiedy spotkał się z Nikodemem, tak naprawdę, kiedy przyszedł do niego Nikodem, Pan Jezus nie odpowiedział mu na żadne jego pytanie. A rozmowę zakończył z Nikodemem, zadając Nikodemowi pytanie. Kiedy Nikodem dał pytanie, odpowiedzią Pana Jezusa było również pytanie. I kiedy Nikodem odeszedł z tej rozmowy, ja tak wyobrażam sobie tą historię, że on wyszedł z tej rozmowy z wielkim znakiem zapytania w swoim życiu. I to jest coś, co jest dobrego, coś, do czego powinniśmy dążyć. Później widzimy już Nikodema, który jeszcze może w taki sposób nieotwarty, ale jednak broni Pana Jezusa przed Sanhedrynem. I na końcu w tej Ewangelii Jana widzimy Nikodema, który idzie raz z tym drugim faryzeuszem Józefem z Arytmei pochować Pana Jezusa. Gdzieś tam źródła żydowskie mówią, że Nikodem stał się uczniem Jezusa. Tego nie możemy potwierdzić, natomiast tak mówią źródła żydowskie. Prawdopodobnie tak było. Do czego zmierzam? Nikodem wyszedł ze znakiem zapytania. I nieraz, aby wyjść z takim znakiem zapytania, trzeba nam dobrych pytań. I ja chciałbym dzisiaj rozpocząć cykl takich rozważań. Nie wiem, ile tych rozważań będzie, który zatytułowałem Boże pytania, nasze odpowiedzi. Gdzie szukać takich pytań, dobrych pytań, które pobudzą nasze wnętrze, które pobudzą nas do refleksji, do głębokiej refleksji. Możemy zadawać sobie sami pytania, ale wydaje mi się, że tymi najlepszymi pytaniami są pytania, które padają z samych ust Pana Boga. I chciałbym, abyśmy poprzez te rozważania szukali w Biblii pytań, które Bóg daje człowiekowi, które kiedyś dawał człowiekowi, a które dzisiaj daje nam. No i takie pytanie, czy na początek, czy przypominają nam się jakieś biblijne pytania, które zadał Bóg człowiekowi? Pierwsze pytanie, gdzie jesteś? To pytanie będę dzisiaj o nim mówił. Chociaż dzisiaj będę starał się tylko poruszyć 3 pytania, natomiast z biegiem czasu może ich więcej, ale czy jeszcze pamiętacie jakieś pytania? Oprócz tego, gdzie jesteś? Tak, to już tu Adam powiedział, że gdzie jesteś? Jeszcze... Co tu robisz? 100% skuteczność, to też dzisiaj pytanie będzie rozbierane. I czy jeszcze wam się kojarzy? Może trafić w to pytanie, które na dzisiaj się będziemy zastanawiać. Czy jeszcze jakieś wam się pytania kojarzą, jakie padły? Zadane przez Pana Boga do człowieka? Dobrze, to już... Tych pytań jest wiele. Faktycznie, jeżeli tak analizować by Biblię, tych pytań jest naprawdę mnóstwo. I te pytania, myślę, że są pytaniami najbardziej doskonałymi, bo pochodzą, ich źródłem jest sam Bóg, ich źródłem nie jest człowiek. Drodzy, ciekawe jest to, że kiedy Bóg zadaje nam pytanie, to w zasadzie nie oczekuje na nie odpowiedzi. Bo kiedy to pytanie, gdzie jesteś, Adamie, kiedy Pan Bóg zadał to pytanie Adamowi, to tak naprawdę nie oczekiwał od Adama, aby mu powiedział, że jest w krzakach, gdzieś tam schowany w zaroślach, ponieważ Bóg wiedział, gdzie jest Adam, natomiast Adam nie wiedział, że jest w krzakach. To jest ciekawe, że nieraz te Boże pytania są po to, nie tyle, żebyśmy odpowiedzieli w jakiś sposób werbalny, ale abyśmy przeanalizowali swój stan ducha, abyśmy przeanalizowali nasze położenie, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, abyśmy przeanalizowali i zastanowili się nad naszym życiem z Bogiem. Drodzy, to jest to, że... Myślę, że takie pytania, które zadaje nam Pan Bóg, powinny spowodować nas, czy sprowokować nas do takiej duchowej analizy naszego życia. I tu takie warto sobie zadać takie szczere pytanie, czy mamy taki nawyk, aby czynić co jakiś czas, może codziennie, może co tydzień, taką duchową analizę swojego życia. Jak często analizujemy swoje życie? Jak często analizujemy przeżyty dzień? Jaki on był? Co zrobiliśmy dobrze? Albo co zrobiliśmy źle, jak często analizujemy, jak powinniśmy żyć, aby było lepiej, co robić, na czym się skupić, o czym być może obowiązkowo porozmawiać z Panem Bogiem. Czy mamy taki nawyk, być może wieczorny, aby sobie zadać takie pytanie, czy zrobiłem tego dnia coś, co sprawiło Bogu przyjemność? Biorąc pod uwagę fakt tego, że nasze życie ma być i sprawiać Bogu przyjemność, czy faktycznie dałem Panu Bogu taką możliwość? Albo odwrotnie, czy może zrobiłem coś, co sprawiło Bogu przykrość? Być może moje życie wygląda tak, że cyklicznie zasmucam Pana Boga. Aby faktycznie gdzieś do tego dojść, w jakim jestem położeniu, potrzeba nam pytań. Potrzeba nam zastanowić się nad tymi pytaniami. I chciałbym, abyśmy właśnie dzisiaj poruszyli 3 takie pytania, które... Tak myślę. Niekoniecznie chodzi o to, żebyśmy sobie teraz tutaj odpowiadali na nie, ale te pytania chciałbym, aby sprowokowały nas do takiej duchowej analizy, do takiej refleksji. Może tutaj, teraz, ale w szczególności może w domu, w tym domowym zaciszu, abyśmy skupili się i zadali sobie te może pytania, które zadaje nam Pan Bóg. Pierwsze pytanie. To jest pierwsze pytanie Biblii, które tutaj było już wymienione. Gdzie jesteś? Kiedy Adam i Ewa po zerwaniu i skosztowaniu owocu z drzewa poznania dobra i zła okazali swoje nieposłuszeństwo Panu Bogu, to ciekawe jest to, że Biblia daje takie świadectwo, że usłyszał Adam kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie. Kiedy usłyszał te kroki, schował się w zaroślach, schował się w krzakach. Wcześniej, kiedy był posłuszny, kiedy rozmawiał z Panem Bogiem, takiego zachowania nie było. Teraz, kiedy ma świadomość, że coś w jego życiu jest nie tak i kiedy słyszy Pana Boga, że idzie, żeby się z Nim spotkać, chowa się w krzakach. Wstydzi się swojej nagości, jak mówi. Wstydzi się swojego stanu. Ma świadomość, że zrobił coś złego i stara się ukryć przed Panem Bogiem. Chciałbym zwrócić uwagę na to jeszcze, zanim rozważymy to pytanie. Jest to piękna rzecz, co tutaj Księga Rodzaju, o której pisze, usłyszeli kroki Pana Boga. Chciałbym tu podkreślić, że jest to wspaniała cecha Pana Boga, który kiedy Pan Bóg nas nie kompromituje. Pan Bóg mógłby objawić się nagle Adamowi, w sposób taki, że Adam nie przygotowałby się na tą rozmowę, mógłby zaskoczyć go tym spotkaniem, jednak tego nie robi. Pan Bóg daje możliwość Adamowi, aby przygotował się na tą rozmowę poprzez ten sposób, że Adam słyszy jego kroki. No to przygotowanie Adama było to, że on chowa się w zaroślach. Natomiast dlatego o tym mówię, że podobnie jest z nadejściem Boga, na które my dzisiaj oczekujemy. Chociaż Pan Jezus mówi, aby czuwać. Chociaż apostołowie powtarzają, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Jest wiele takich tekstów. To jednak Bóg przygotowuje ludzkość na swoje przyjście. Przygotowuje Bóg ludzkość na przyjście Jezusa Chrystusa. My również słyszymy albo nie słyszymy. To zależy od tego, na ile jesteśmy nastawieni, aby słuchać. Możemy słyszeć również kroki nadchodzącego Boga. I tych kroków jest wiele. Ja powiem o jednym, krótko może zaznaczę. Odrodzenie się państwa Izrael w 1948 roku. Pan Jezus mówi, a od figowca uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznacie, że zbliża się lato. Tak samo i wy. Gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Drodzy, to wspomniane drzewo figowe, o którym mówi Pan Jezus, jest symbolem narodu izraelskiego. Przez 19 stuleci Izrael żył poza swoją ziemię, poza swoim państwem, bez oznak życia narodowego. I w 1948 roku na oczach paru z was dokonał się cud. Dokonało się wypełnienie kilkudziesięciu proroctw Bożych. Dokonało się to, co mówi Pan Jezus w Ewangelii. Ten naród, coś, co wydawało się niemożliwego dla ludzi, dla świata, stało się możliwe. O tym wszystkim mówi Słowo. Ten naród się odrodził i chociaż dzisiaj ten naród w całości na pewno nie trwa blisko przy Bogu, to jednak to, że ten naród się odrodził i powstał, jest oznaką tego, że blisko jest u drzwi, że oto zbliża się Dzień Pański, że oto przychodzi Jezus Chrystus. Drodzy, to się wydarzyło w 1948 roku. Już minęło ponad 60 lat od tego wydarzenia i myślę, że przez te 60 lat zbliżamy się do tej obietnicy Bożego Królestwa, przyjścia Jezusa Chrystusa po raz drugi. I takich kroków zapowiadających Boże przyjście jest więcej. Głoszona Ewangelia po całej ziemi. No moglibyśmy tutaj wymieniać wiele takich zapisów w Biblii. To jest cecha Boga. On zapowiada swoje przyjście. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, Panie Boże, zaskoczyłeś mnie. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, Panie Boże, nie wiedziałem, że przyjdziesz. Ponieważ Pan, tak jak przychodząc do Adama, Adam usłyszał jego kroki. Tak samo my słyszymy jego kroki. Te kroki są słyszalne w dzisiejszym świecie. Natomiast wróćmy do tego pytania, które chcielibyśmy dzisiaj, nad którym chcielibyśmy się pochylić. Gdzie jesteś? Drodzy, jest to pytanie o naszą pozycję. Pan Bóg wiedział, gdzie jest Adam. Pan Bóg wszystko wie. Wiedział, że jest w krzakach. Natomiast Adam nie wiedział, że znajduje się w tamtym miejscu. Musiał sobie to uświadomić, kiedy padło to pytanie. To pytanie, gdzie jesteś, prowokuje nas, abyśmy zadali sobie pytanie o naszą pozycję. Jaką pozycję zajmujemy? Jak bardzo jest uświadomienie sobie naszej pozycji, widać to w takim naszym codziennym życiu, w szczególności w podróży. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie często podróży bez znaków na drodze, które wskazują nam jakieś miasta czy jakieś kierunki dróg. Nie wyobrażamy sobie drogi bez GPS-ów, bez map. Wydaje się to niemożliwe. Ja kiedy byłem kiedyś z moimi przyjaciółmi w Alpach niemieckich, to nasza podróż, dalsza podróż do celu uniemożliwiła mgła. Była tak duża mgła i tak dużo śniegu, że było tak biało, że nie mogliśmy iść dalej, ponieważ to było niebezpieczne i postanowiliśmy wrócić, patrząc na ślady, które pozostawiliśmy z miejsca, z którego wyszliśmy. Kiedy nie wiemy, jaką zajmujemy pozycję, nie jest możliwe, aby pójść dalej drogą. Dlatego określenie swojej pozycji jest bardzo ważne zarówno, tutaj najwięcej by mogli powiedzieć kierowcy, bardzo ważne jest zarówno w życiu doczesnym, ale również jest ważne w życiu duchowym, ponieważ nasze życie do Boga, droga do Boga jest również wędrówką, jest również Bogą i dobrze jest znać pozycję, jaką zajmujemy. Dlatego, drodzy, określić swoją pozycję, to myślę, że jest to odpowiedzenie sobie na takie pytanie, jaki jest stan mojego ducha? jaki jest stan mojego ciała, jaki jest stan mojej służby dla Boga, jaki jest stan mojego oddania Jemu, jaki jest stan mojej aktywności dla Boga, jaki jest stan mojej faktycznej relacji z Nim. To są pytania, które określają, na jaką zajmuję pozycję. I drodzy, myślę, że musimy sobie takie analizy w sobie przede wszystkim przeprowadzać i odpowiedzieć sobie na pytanie, być może jestem w krzakach. Zadać sobie pytanie, czy jestem w krzakach? Czy może coś ukrywam w swoim życiu? Czy może coś tuszuję? Czy może jednak nie jestem kimś, jestem inny wśród ludzi, a jestem inny, kiedy jestem sam. Być może zadać sobie pytanie, jakie jest moje wnętrze tak naprawdę, o którym nikt nie wie, o którym wiem tylko ja, o którym wie tylko Bóg. Zadać sobie pytania, co mnie kręci w życiu tak naprawdę. Jeżeli jestem chrześcijaninem, co mnie zajmuje? Jakie są moje pragnienia? Jakie są moje marzenia? Na co poświęcam swój czas? To są wszystkie pytania, które określają nasze położenie, naszą pozycję. I do określenia również naszego miejsca, pozycji należy takie pytanie, jakie jest moje otoczenie? Z kim się przyjaźnię? Gdzie lubię spędzać czas? Gdzie lubię chodzić? Gdzie lubię przebywać? Czy są takie miejsca, do których chcę przyjść, w których jest mi dobrze? To również określa, jakie jest moje położenie. Myślę, że jest to ważne zadać sobie pytanie takie, ponieważ to pytanie rodzi się z tego pytania, które zadaje Bóg. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Radku? Gdzie jesteś? To pytanie Bóg mówi do każdego z nas, jak tutaj siedzimy. I czasami jest, drodzy, tak, że może minąć tydzień, może i więcej, stwierdzimy, że nie znaleźliśmy czasu na modlitwę albo znaleźliśmy go mało, nie znaleźliśmy czasu być może, żeby otworzyć Słowo Boże i żeby się nad Nim pochylić. Być może, kiedy dojdziemy do takiej refleksji, może nie znaleźliśmy czasu, aby wypełnić jakąś służbę dla Boga, być może czymś się zająć. I myślę, że taka duchowa analiza wymaga tego, abyśmy szczerze odpowiedzieli Panu Bogu, Panie Boże, mój stan jest taki, taki. Mało się modlę, mało czytam słowa, mało Ci służę. Dobrze jest też być szczerym względem Boga, bo myślę, że uświadomienie sobie tego stanu, jaki jest tak naprawdę, jest przyczynkiem do tego, że jeżeli jest źle, to żeby było lepiej. Pan Bóg poprzez te pytania, które nam zadaje, On nie chce nas pogrążyć. On nie chce powiedzieć, o, jesteś w złym stanie, to niech Ci będzie jeszcze gorzej, ale wymaga od nas szczerości. Człowiecze, powiedz mi, jaki jest Twój stan. Bądź szczery przed sobą i przede mną. Jeżeli jest źle, to powiedz mi, że jest źle. I kiedy otworzysz się na mnie szczerze, to ja dopiero wówczas Cię podniosę. Ja chcę Cię podnieść, ale nie zrobię tego, kiedy Ty będziesz rękami odwracał się ode mnie. Dlatego tak ważna jest taka duchowa analiza, określenie swojej pozycji. I myślę, że też dobrze jest uczyć się tego, aby kiedy jest na przykład źle, to powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, mój stan jest taki. Faktycznie, mam cięższy teraz stan relacji z Tobą. Może ta modlitwa przychodzi mi ciężko, też faktycznie nie znajduję czasu na słowo. I powiedzieć koniec, kropka. Taki jest mój stan. Abyśmy nie dodawali, Panie Boże, taki jest mój stan, ale wiesz, mam wiele zajęć, obowiązków, prac na ogródku, jeszcze jakichś innych zajęć. Kiedy faktycznie dodamy do tej odpowiedzi, do tej analizy, dodamy nasze ale, to wówczas zamarzymy i nie dostaniemy prawidłowej odpowiedzi, gdzie jesteś na to pytanie, nie odpowiemy sobie, to pytanie ulegnie zatarciu, ponieważ zaczniemy się usprawiedliwiać. Dlatego dobrze jest, myślę, powiedzieć, jak jest i na tym zakończyć. Pan Bóg się nie obrazi, a wręcz Pan Bóg poda nam swoją rękę, aby nas podnieść. Kolejne pytanie. Co ty tu robisz, Eliaszu? Kiedy to pytanie padło? Kto pamięta? Tak, jak uciekał. To pytanie padło na górze Horeb, kiedy Eliasz jest ścigany przez królową Jezebel, kiedy jest zmęczony, udręczony, kiedy ma dość służby Bogu. Ma już dość wszystkiego, chciałby, nawet jest tam mówi, żeby umrzeć, chciałby. No i Bóg przychodzi do Eliasza i mówi mu: Eliaszu, co ty tu robisz? Według przekładu Biblii Gdańskiej, co tu czynisz? Co robił Eliasz na górze Horeb? Nic nie robił. Był jedynie co chciał, no to miał już wszystkiego dość. Drodzy, pytanie, co ty tu robisz, co ty czynisz, jest Bożym pytaniem o naszą aktywność. Jaka jest moja służba Bogu? Paweł Apostoł w liście do Efezjan zdradza Boży zamysł względem naszego życia. To jest 2:10, list do Efezjan. On tam mówi, że jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Jezusie Chrystusie, przygotowanym do spełnienia uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je wypełnili. Nie wiem, czy się zastanawiamy na to, że każdy z nas ma jakiś, nad każdym z nas istnieje jakiś zamysł Pana Boga. Że Pan Bóg ma przygotowane, abym ja, abyście wy coś wykonali w życiu. Pan Bóg już to przygotował w swym planie. Teraz od nas zależy, czy to będziemy w tym trwać, w tej służbie, w tym powołaniu, czy też nie. Paweł Apostoł był świadomy swojej służby. List do Rzymian, który czytamy, on zaczyna ten list takimi słowami, że Paweł, sługa Chrystusa Jezusa z powołania apostoł, przeznaczone do głoszenia Ewangelii Bożej. Dlatego to pytanie, co ty tu robisz, jest pytaniem, które zobowiązuje nas, czy jestem świadomy mojego powołania, czy jestem świadomy mojego przeznaczenia, czy zastanawiam się nad tym, czy wreszcie trwam w tych uczynkach, do których przygotował mnie Bóg. Ja też nie wierzę, że Pan Bóg przygotował dla nas to, abyśmy nasze życie zatrzymali na tym, że będziemy się spotykać, czytać słowo, modlić się. Ja myślę, że to jest mało. O tym będziemy jeszcze mówić, ale Pan Bóg, myślę, patrząc na Słowo, ma przygotowane dla nas o wiele więcej. Dlatego daje nam to pytanie, co ty tu robisz? To pytanie też brzmi tak, w tym miejscu, w którym cię postawiłem, w tym miejscu, w którym jesteście, w mieście Chrzanowie, co wy robicie, jaka jest wasza służba? I znowu, wracając, tak jak mówiliśmy w tamtym pytaniu, czasami trzeba odpowiedzieć: Panie Boże, nic nie robię. I to też jest dobra odpowiedź, ponieważ jest to odpowiedź szczera. I być może jest to też znowu będzie przyczynek, że jeżeli uświadomię sobie, że no nie ma we mnie służby, to będzie to przyczynek do tego, że Pan Bóg mi pobłogosławi, że ja otworzę się przed Panem Bogiem i zapragnę jednak zmiany tego stanu. I wówczas dojdzie do jakiejś zmiany w moim życiu. Drodzy, Pan Bóg zachęca nas poprzez to pytanie, co ty tu robisz, abyśmy określili, czy nasze życie składa się tylko z takich podstawowych czynności, jak jedzenie, picie, spanie, wstawanie, praca. Czy nasze życie składa się tylko z tego, czy jednak wykonujemy jeszcze inne rzeczy? Czy nasze życie składa się też z rzeczy, które no, nas pasjonują? To też jest dobrze je robić, rzeczy, które lubimy. Nie wiem, ja lubię chodzić po górach, moi rodzice lubią zajmować się przy ogrodzie. To jest fajna rzecz, dobra rzecz. To również możemy robić, ale czy tylko to zajmuje nasze życie? Czy jednak są może jakieś rzeczy, które oddajemy jednak szczególnie dla Pana Boga? Czy jednak czy poświęcamy ten taki szczególny czas na służbę dla Boga? Drodzy, gdyby tak zanalizować nasz cały dzień, 24-godzinny, no to 8 godzin śpimy, 8-10 godzin około pracujemy, 2 godziny jemy posiłki raz z przyrządzaniem tych posiłków, to już jest 20 godzin. Zostaje nam 6 godzin naszego czasu wolnego. Poświęcamy go na odpoczynek, na różne rzeczy. Ile z tych 6 godzin poświęcamy dla Boga? Albo ile w ogóle z naszego dnia też w pracy poświęcamy? Bo nie chciałbym, żebyśmy dzielili praca, czy sen, posiłek i Bóg. To nie jest też tak. Ile w ogóle Boga jest w naszym życiu, w naszej codzienności i też w pracy, i też podczas posiłku i przede wszystkim też, kiedy mamy ten czas wolny, który możemy poświęcić go Bogu. Drodzy, na to pytanie znowu musimy odpowiedzieć sobie sami, bo Pan Bóg zna odpowiedź. Pan Bóg wie, jak wygląda nasze życie i wie, co ty tu robisz. Wie, czy ja nic nie robię, czy wie, czy coś robię. Dlatego to pytanie Bóg zna, odpowiedź na to pytanie Bóg zna. Często na to pytanie odpowiedzi nie znamy my. I drodzy, myślę, że też nie jest dobrą odpowiedzią taka odpowiedź, która by brzmiała: Panie Boże, ja nie robię nic złego. Nie palę, nie piję, nie kradnę, nie cudzołożę, nie myślę o kimś źle. Czy jeszcze byśmy mogli to wymieniać? myślę, że to jest za mało. Nie robić nic złego. Ja nie chcę tego tutaj jakby umniejszać, że ktoś nie robi nic złego. Natomiast to jest za mało dla człowieka w ogóle. A tym bardziej dla człowieka wierzącego. A tym bardziej jest to za mało dla człowieka, w którym mieszka Duch Święty, który stanowi Duch Święty, jak słowo naucza, w nas świątynię Ducha i mieszka w nas Bóg i Jezus. To jest za mało dla nas nie robić nic złego. Dlatego, drodzy, w ostatniej przypowieści, myślę, jaką Pan Jezus powiedział, będąc tutaj na ziemi, jest to przypowieść z Ewangelii Mateusza od 25 rozdziału zapisana. On tam dzieli ludzi na dwa narody, na naród owiec i na naród kozłów. I jaka jest, co jest przyczyną tego podziału, że jedni stoją po prawicy, a drudzy po lewicy? Przyczyną tego jest, Pan Jezus mówi, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, on tam wymienia, tegoście im nie uczynili. Przyczyną podziału, że jedni będą zaliczeni do narodu kozłów, a drugi do narodu owiec. Jedni będą przez Boga osądzeni, drudzy zasiądą przy Bożej chwale, jest to, czego ja nie uczyniłem. Dlatego Jakub apostoł mówi, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. Z listu Jakuba, 4 rozdział, 17 werset. Dlatego nie wystarczy nasza bierność. Według Biblii bierność jest grzechem. Dlatego, drodzy, myślę, że te pytania powinniśmy sobie zadać. Co robię dla Boga? Co robię dla drugiego człowieka? Co robię dla Ewangelii? Czym wypełniam swój czas? Czym się zajmuję w moim życiu? I drodzy, też jest tak, że różne rzeczy powodują, że nasza aktywność umiera. Jest też tak, że po prostu jesteśmy aktywni i przechodzimy jakiś czas, który jest ciężki dla nas. I przykład Eliasza jest tutaj chyba taki też jednym z lepszych przykładów. Eliasz był aktywnym człowiekiem. Eliasz był jednym z największych Bożych proroków. Ale jednak w pewnym momencie przeszedł przez okres zniechęcenia w swoim życiu, kiedy uciekł na pustynię, potem uciekł na tą górę Choreb i nic nie robił. I w naszym życiu też tak może być, że są różne rzeczy, które sprawiają, że nasza aktywność zamiera. I to może być zniechęcenie, że coś nam się nie udaje w życiu. To może być krytyka przez innych ludzi na przykład. To może być brak efektów, że nie mamy efektów jakiejś czynności i też już przestajemy zajmować się jakimiś rzeczami. Ale też może być, musimy sobie powiedzieć szczerze, nasza wygoda, nasze lenistwo. To, że po prostu nam się nie chce. To może powodować, że nasza aktywność zamiera. Dlatego też, drodzy, ja wierzę, że nie może być też tak na przykład, że kiedy jest brak efektów, na przykład w podejmowaniu jakichś, powiedzmy, działań mi najbliższych, ewangelicznych, kiedy na przykład nie będzie, powiedzmy, w naszych oczach brak efektów, to nie może być, to nie może stanowić dla mnie usprawiedliwienia, że ja w takim razie przestaję to robić i nie podejmuję się już dalszej tej pracy, ponieważ Jezus mówi tak, jeżeli wyganiają was z jednego miasta, idźcie do drugiego. Jeżeli wyganiają was z jednego domu, idźcie do drugiego. Posyłam was jak owce między wilki. Sam Pan Jezus mówi, żebyśmy się nie nastawiali w naszym życiu, że wszystko nam się uda, że wszystko nam się powiedzie, że wszystko, czego się dotkniemy, będzie zaraz wspaniałe i piękne, bo tak nie jest. Wręcz nawet, abyśmy się nie nastawiali na to, że być może będziemy w kościele przez wszystkich lubiani, że wszyscy w tym kościele ogólnym będą nas traktować bardzo fajnie i życzliwie, ponieważ skoro Pawła apostoła tak nie traktowali, jak czytamy list do Koryntian w szczególności, to widzimy, ile Paweł apostoł miał przykrości ze strony ludzi wierzących, to czemu nas mieliby traktować, to czemu my byśmy mieli spodziewać się, że będzie w naszym życiu inaczej. Więcej, jeżeli Jezusa, Pana Jezusa spotkało tak wiele cierpień i Jego droga taka była, drogą cierpienia, no to nie liczmy, że nasz los będzie inny. Jeżeli faktycznie będziemy ludźmi aktywnymi, być może też spotkają nas przykrości. Dlatego, drodzy, to pytanie, drugie pytanie, co ty tu robisz? To jest to pytanie, które Bóg kieruje dzisiaj do nas. Co my robimy? Każdy z nas pojedynczo i my jako społeczność. I trzecie pytanie, ostatnie, które chciałbym dzisiaj poruszyć, to jest pytanie, za kogo mnie uważacie? Były dwa pytania ze Starego Przymierza, teraz będzie pytanie z Nowego. Kiedy padło to pytanie? Za kogo mnie uważacie?
Kiedy Panu Jezusie mówili, że jest prorokiem.
Tak, tak. To jest pytanie, które właśnie Pan Jezus daje, nim daje to pytanie, daje pytanie, za kogo mnie ludzie uważają. Tam jest taka historia i uczniowie odpowiadają, no, ludzie uważają cię, jedni mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, drudzy właśnie, że jesteś Eliaszem, inni mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, albo jeszcze innym prorokiem. Jezus daje to pytanie, a za kogo wy mnie uważacie? No i jak zazwyczaj to jest w Ewangelii, pierwszą osobą, która odpowiada, jest ten, który jest zawsze najgorliwszy. Piotr apostoł mówi, odpowiada, tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. To jest taka lekcja też dla mnie, która tak na marginesie powiem, że kiedy jesteśmy w życiu aktywni, tak jak Piotr apostoł, to będzie tak, że pewne rzeczy nam się udadzą, ale też nam się powinie noga i być może dostaniemy reprymendę, tak jak też dostawał reprymendę pan od Piotr od Pana Jezusa. Zawsze był pierwszy i nieraz dostawało mu się od Pana Jezusa, że nawet te słowa nie trudne, idź precz ode mnie, szatanie. Natomiast, drodzy, chciałbym to podkreślić, że tylko ludzie, którzy nic nie robią, się nie mylą. Kiedy będziemy tacy jak Piotr, którzy będziemy chcieć podejmować się pracy, to być może nam się noga powinie, ale dobrze jest, że chcemy. Jakby Panu Bogu to się podoba. Podobają się tacy ludzie jak Piotr, którzy wychodzą mu naprzeciw, którzy chcą mu służyć. Natomiast można też reprezentować tą inną postawę, właśnie tą postawę, w której nie robimy nic, a naszą misją życiową niejako jest krytyka, ocena, jak to powinno być, jak to powinno wyglądać. Dobrze zadać sobie pytanie, kiedy przyjdzie nam taka myśl do krytyki, to żebyśmy sobie zadali pytanie, czy ja czegoś, coś się podejmuję. Albo inaczej, jeżeli jestem tak bardzo chętny, skory do krytykowania, to czy jestem tak również bardzo chętny do tego, aby to, co krytykuję, aby zrobić lepiej. Dlatego zastanówmy się, kiedy faktycznie jest w nas myśl takiego krytykaństwa, to no, czy ja jestem człowiekiem, który może też krytykować. Faktycznie podejmuje się czegoś w życiu, czy po prostu jest to tylko moją misją życiową, żeby tylko wskazywać palcem, co jest źle. Drodzy, natomiast Piotr apostoł, wracając do tej historii, odpowiada tym razem dobrze. Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. I to pytanie, myślę, że Jezus zadaje dzisiaj nam. Za kogo mnie uważacie? I myślę, że nie chodzi tutaj o odpowiedź doktrynalną. Nie chodzi o to, żebyśmy określili naturę Pana Jezusa, abyśmy go gdzieś umiejscowili w niebie, też, czy żebyśmy mówili, jaki on jest, kim on jest. To też jest dobrze o tym mówić. Natomiast to pytanie, myślę, że dotyczy, kim Jezus jest dla ciebie? Albo inaczej, kim Jezus, kim ja jestem w tobie? Bo czasami można mówić wiele o Jezusie, i innych ludzi mówić, nazywać ich, że nie mają z nim społeczności i tak naprawdę żyć w odrealnieniu tego, kim chce, abyśmy Jezus, kim Jezus chce, abyśmy byli. Dlatego, drodzy, za kogo mnie uważacie? Myślę, że jest to pytanie, które dotyczy kim dla nas, dla każdego z nas osobiście, w aspekcie życiowym jest Pan Jezus. I tutaj chciałbym podkreślić takie trzy podpunkty. Czy Jezus jest dla mnie tym, który wszystko może? Myślę, że stosunkowo łatwo jest nazywać Jezusa naszym Panem i Bogiem. Łatwo jest mówić o Panu Jezusie, że wszystko może, że jest wszechmocny. Ale jeżeli jest tak faktycznie, że Jezus jest wszechmocny i my nazywamy tak Pana Jezusa i tak i w takiego Jezusa uwierzyliśmy, to zadaję sobie pytanie, dlaczego tak często przychodzi nam, kiedy mamy się czegoś podjąć, czy mamy może do zrealizowania jakąś rzecz, to dlaczego tak wiele jest w nas nieraz sceptycyzmu, narzekania, rezygnacji, zwrotów typu to się nie uda. Jeżeli Jezus jest tym, który wszystko może, jeżeli jest naszym Panem Bogiem, to dlaczego jest tyle nas zrezygnowania? To dlaczego jest właśnie w nas tyle, że właśnie takiego nieraz dąsania? Drodzy, takie jakie mam przekonanie o Chrystusie, taka jest moja wiara. I znowu, nieraz to moje przekonanie o Jezusie, moje inaczej, wyznanie, kim jest Jezus, może być różne od mojego przekonania, więcej, od mojej postawy. Jeżeli mówię, że Jezus jest tym, który wszystko może, to czy moja postawa jest taka, że oto pokazuję swoją postawą, że zaufałem temu, który wszystko może. I drodzy, jeden przykład. Izrael przed zdobyciem Jerycha. Nim Izraelici zdobyli Jerycho, znamy tą historię bardzo dobrze i nie będę odczytywał, jest zapisane, że wysyłano 12 zwiadowców, aby zbadali tą krainę. I ciekawe jest to, że wszyscy z tych zwiadowców widzieli na swoich oczach, jak Pan Bóg wsyła na ich ciemieńców plagi egipskie, niczym ciosy boksera. Widział każdy z tych 10 zwiadowców, jak Izrael przechodzi przez Morze Czerwone. Widział każdy z tych 10 zwiadowców, jak zsyłana jest manna z nieba. Jedli ją, spożywali, dotykali. Każdy z nich widział, jak ze skały na pustyni, gdzie nie ma wody, wytryskuje woda. I każdy z tych zwiadowców zawierał przymierze z Panem Bogiem, że będzie mu posłuszny. Zawierał z tym przymierze z tym Bogiem, który swoją mocną ręką wyprowadził Izrael z Egiptu. Jednak, drodzy, to wszystko, co widzieli, nie spowodowało w nich przekonania, że Bóg jest wszechmogący. I kiedy zobaczyli te wielkie mury Jerycha i tych wielkich ludzi, powiedzieli, nie zdobędziemy tego miasta, i taką myślą owładnęli też innych. I przez to, drodzy, że nie było w nich tej postawy, że Bóg jest wszechmogący, oni nie weszli, nie skorzystali z tego zamysłu, który Bóg miał dla nich. Bożym zamysłem dla Izraela było to, żeby znaleźli się w Jerychu, żeby weszli do ziemi obiecanej. Ale ich niewiara, ich zwątpienie, ich to, że nie przyjęli Boga jako tego, który wszystko może, tego, który dawał swoje świadectwo, spowodowało to, że to ich miejsce, w którym mieli być, się zmieniło. Nie byli w ziemi obiecanej, a byli na pustyni i poumierali na tej pustyni, szwędając się tam 40 lat i dopiero ich dzieci do tej ziemi weszli. Drodzy, to, kim jest dla mnie Bóg, stanowi to, jak wygląda moje życie. To, kim jest dla mnie Bóg, w jakiego Boga wierzę. I tu nie mówię właśnie w aspekcie takiego, aby mówić tutaj tylko o tym w słowach, ale takiego Boga, jakiego wierzę i noszę w sercu, o jakim jestem przekonanym. To takie będzie wyglądało moje życie. Czy Jezus faktycznie zawsze jest moim Panem i moim Bogiem? To jest kolejne pytanie, które dobrze sobie na nie odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest może dziwne, ale nieraz jest tak, że tak nie jest, że stosunkowo łatwo jest nazwać Jezusa. Ja widzę też to po sobie, może tak, żebym nie chciał tutaj mówić o ogółu. Widzę to, mówię to teraz tutaj o aspekcie nie tyle teologicznym, o aspekcie jakiegoś naszego wyznania, ale o aspekcie codziennego naszego życia. Czy w codziennym moim życiu, czy w podejmowaniu moich decyzji Jezus zawsze jest moim Panem i moim Bogiem. Drodzy, to może się dziwne okaże, ale nieraz unikamy tego, żeby Jezusa faktycznie ustanowić Panem naszego życia. Nieraz to wyznanie, które wyznajemy, które wyśpiewujemy, w którym się modlimy, odkładamy gdzieś na obrzeże naszych myśli, kiedy mamy podejmować jakieś decyzje. Bo jeżeli faktycznie Jezus jest moim Panem i moim Bogiem, to zawsze to kosztuje nas. To zawsze to wymaga nieraz rezygnacji z naszych przyzwyczajeń. Jezus mógłby nam zadać to pytanie. Jeżeli jestem Twoim Panem i Twoim Bogiem, to czemu się dąsasz? Jeżeli jestem Twoim Panem i Twoim Bogiem, to czemu w Tobie jest teraz niewiara? Jeżeli jestem Twoim Panem, to czemu nie wykonujesz moich poleceń, o których mówię Ci w Ewangelii? To czemu ich unikasz? To czemu wtrasz na przykład bierności? Jezus mógłby nam mówić wiele takich słów. To czemu być może jest w Tobie zła myśl, której nie chcesz poddać mi. Dlatego, drodzy, myślę, że nieraz, a może nieraz, niestety często, Panem naszego życia nie jest Pan Jezus, ale jest nasze ja, które związuje Jezusowi ręce. I aby znowu to się zmieniło, to musimy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie Boże, tak jest. I wówczas dopiero, kiedy otworzę się na Boga i będę przed Jego obliczem szczery, to wówczas coś w moim życiu może się zmienić. Jeżeli Jezus jest moim Panem i moim Bogiem, to wymaga konsekwencji w moim życiu. Piotr powiedział: Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Widzimy, jak życie Piotra wyglądało. Czytamy Dzieje Apostolskie, czytamy jego listy. To było życie poświęcone Bogu. I życie każdego ucznia, o którym czytamy w Biblii, również było takim życiem. Dla nich faktycznie Jezus był Panem i Bogiem. Być może nam trudniej jest w tym świecie, w którym mamy tak wiele zastępników, tak wiele rzeczy, którym możemy poświęcać swój czas, faktycznie żyć i trwać w takim życiu, ale dobrze sobie zadać to pytanie. kim jest dla mnie Jezus? Radek, gdzie jesteś? I co ty tu robisz? Aby faktycznie to słowo Pana Jezusa i to pytanie, które kieruje do nas, było naszą rzeczywistością. I jeszcze jedna rzecz. Drodzy, religia powinna być odzwierciedleniem osoby, której oddajemy cześć. I ktoś kiedyś tak powiedział, że człowiek staje się podobny do Boga, w którego wierzy. I myślę, że tak jest, że jeżeli wierzymy w Boga, który jest Bogiem okrutnym, to będziemy stawać się na taki obraz, będziemy też ludźmi okrutnymi. Jeżeli wierzymy tak faktycznie, że Bóg jest miłością, to będziemy stawać się ludźmi, którzy kochają, którzy miłują. Jeżeli jest to, myślę, też dobra metoda na sprawdzenie samego siebie. Jeżeli zadamy sobie takie pytanie, co mnie w życiu zajmuje, jakie mam myśli do ludzi, tych tutaj na zewnątrz, tych ludzi, których spotykam w pracy, jakie mam w stosunku do nich uczucia, to dobrze sobie zadać pytanie, kiedy odpowiem sobie, jakie są moje uczucia, czy w tych uczuciach znajdę obraz Boga, o którym czytam w Biblii. Czy w tych uczuciach znajdę właśnie uczucia Boga? Czy tak samo będę starał się o tych ludzi, jak stara się Bóg? Czy faktycznie jestem podobny do Jego obrazu? Dlatego, drodzy, to jest to trzecie pytanie. Za kogo mnie uważasz? Jeżeli jestem Twoim przyjacielem, to faktycznie czy utrzymujesz ze mną tą więź, tą bliskość? Czy ta relacja, na której buduje się przyjaźń, jest między nami? Jeżeli jestem Twoim nauczycielem, to czy dajesz mi się pouczyć? Czy dajesz to możliwość, abym się czegoś nauczył? Jeżeli jestem Twoim Panem, czy faktycznie chcesz mi służyć? Czy jesteś gotowy na to? Czy wychodzisz mi naprzeciw i słuchasz mojego głosu? Drodzy, to trzy pytania. Chciałbym dzisiaj pozostawić Was z nimi. Pytanie, gdzie jesteś? Pytanie o naszą pozycję. Pytanie, co ty tu robisz? Pytanie o naszą aktywność. I pytanie, kim dla ciebie jestem? Pytanie, kim w nas jest Jezus Chrystus?